Niech będzie pochwalony, niech będzie wywyższony, uwielbiony nasz Pan Jezus Chrystus. To naprawdę dobrze być znowu z wami. Cześć, długo nas tutaj nie było. Takimi drogami chodziliśmy, że gdzieś ciut-ciut żeśmy się mijali, ale tylko ciut-ciut. Nie tak dawno przyjąłem zaproszenie również od brata Andrzeja, by tu zjawić się całym naszym zborem, całym naszym domem. Ale tak się jeszcze to odwlekało, aż przyszedł ten czas. Jeszcze jestem przekonany, jestem pewien, że to jest czas, który Pan wybrał. Nie jesteśmy jakimiś menadżerami, jesteśmy Jego sługami. Przede wszystkim chcemy być tam, gdzie On chce, byśmy byli wtedy, kiedy On chce. Koniec roku to jest taki dobry czas na pewnego rodzaju refleksje, na przemyślenia, na zastanowienia nad upływem czasu, robienia bilansu, osiągnięć, dokonań i również tych rzeczy niewykonanych. Czas dla jednych radosny, dla innych smutny. Ci, wśród których pracujemy już od 20 lat, bardzo ciężko przeżywają czas świąt Bożego Narodzenia. To nieraz smutne wspomnienia, niezrealizowane marzenia, utracone nadzieje, coś, co odeszło. Kiedy większość ludzi cieszy się z tego, że nadeszły te radosne święta, w radiu z tą muzykę świąteczną słychać prawie od miesiąca non-stop. Dla naszych podopiecznych bardzo często jest to czas smutnych refleksji. Ale coraz częściej wśród nich słyszę takie głosy wdzięczności. Gdzie bym dzisiaj był, gdyby nie Bóg? Kim bym dzisiaj był, gdyby Jezus nie odnalazł? Co by ze mną się działo, gdyby Jezus się nie zajął mną? A więc jest to też czas takiej szczególnej wdzięczności. I to już nie do ludzi, i to już nie do jakichś tam sprzyjających okoliczności czy instytucji, które w tym czasie jakoś szczególnie są aktywne, ale czas wdzięczności dla Boga, wszechmocnego, cudownego. Bo On jest cudowny, naprawdę. Może w związku z tymi refleksjami, jakie do nas przychodzą pod koniec roku, a może też z racji moich lat, które tak szybko mi upływają i wieku coraz bardziej niestety podeszłego. Ostatnio szczególnie towarzyszy mi psalm 90. I tym dzisiaj moimi przemyśleniami, mam nadzieję, że od Boga i również przemyśleniami, z których wy możecie mogli skorzystać. Ale to wszystko będzie dotyczyło właśnie psalmu 90, między innymi tego psalmu Mojżesza, jak tutaj czytamy, modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie, zanim góry powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Tyż tysiąc lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, już miniony, jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku, jak trawa, co przemija. Rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór więdnie i usycha. Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, a Twoja surowość przeraża. Położyłeś przed sobą nasze winy. Nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu, a lata jak westchnienie ulatują. Nasze życie rozciąga się lat 70, a jeżeli starczy sił, to lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój? Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc Twojego gniewu lub Twoje uniesienie przejęty Twoją bojaźnią? Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Zawróć, Panie, jak długo jeszcze, zmiłuj się nad swoimi sługami. Nasyć nas już o świcie swoją łaską, a będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni. Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, za lata doznawania niedoli. Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat, ich dzieci. Niech zalśni nad nimi przychylność Pana naszego Boga i dzieło naszych rąk uczyń trwałym. Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk. Bóg nadaje trwałość dziełu naszych rąk, gdy Go o to prosimy, gdy Jemu to ofiarujemy, gdy Mu zaufamy, gdy na Nim polegamy. Naprawdę, lata mijają tak szybciutko, dokładnie jak Mojżesz się modli, co jak westchnienie, jak nasze westchnienie. Tak błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Koniec roku to również czas takich świątecznych porządków. U nas w domu Łazarza te porządki trwają już jakiś czas, co się też powiązało z remontami, ale cały czas zwracamy uwagę przede wszystkim na porządki duchowe. Unikamy tego, ze wszystkich sił, by skupiać się przede wszystkim na tej otoczce, powłoce zewnętrznej, a chcemy przede wszystkim zadbać o te duchowe porządki. Bo bez nich cała ta zewnętrzna krzątanina nie ma najmniejszego sensu. Ostatnio rozważaliśmy wspólnie list do Filipan, rozdział 3, gdzie Paweł pisze o tym, że wszystko, co oddzielało go od Chrystusa, wszystko, co nie wiąże go z Chrystusem, uważa za śmieci, uważa wręcz za, jak w tym nowym tłumaczeniu, za gnój. A więc ten werset, te wersety były też dla nas taką inspiracją do duchowych porządków. I zrozumiałem w pewnym momencie, że ta mojżeszowa modlitwa, to mojżeszowe wołanie, które też nam towarzyszy, naucz nas liczyć dni nasze, wiąże się bardzo ściśle. Bardzo ściśle wiąże się z tymi duchowymi porządkami, z tymi świątecznymi porządkami, jak to nazywamy, że umiejętność liczenia dni, to tej umiejętności towarzyszy właśnie chęć, pragnienie posprzątania, odrzucenia tego wszystkiego, co jest zbędne, co nas odciąga od Jezusa, co nas czyni mniej skutecznymi, mniej wydajnymi w naszej pracy. Bo nie jest dla nikogo niczym dziwnym nie jest, żadną tajemnicą, że gdy lat przybywa, robimy się coraz wolniejsi. Robimy się coraz mniej wydajni, coraz mniej sprawni. I zrobienie porządków staje się wręcz niezbędne, żeby nie paść, nie zrezygnować, nie poddać się. Żeby to, co do nas należy, to, co najważniejsze, wykonać z należytą starannością, wykonać dobrze i wykonać na czas. Mimo tego spowolnienia, mimo tego naturalnego ubytku sił. Zachętą na pewno jest dla nas jakby psalm 92, gdzie czytamy, że zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga i jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy, On jest mą opoką, w Nim nie ma nieprawości. Są pełni wigoru i świeżości. Może ja tak przynajmniej dawniej myślałem, że na te stare lata przyjdzie jakieś takie nadzwyczajne, ponadnaturalne posilenie. Że przyjdzie takie, jak to czasami nazywamy, doładowanie akumulatoru. Nagle, prawda, budzę się pewnego ranka i jestem jak młodzieniec, pełen wigoru i świeżości i ruszamy do boju. Wczoraj wasz pastor uzmysłowił, że w naszym wieku już każdy mężczyzna się robi jak lew. Lew śpi 16 godzin na dobę. Więc takie oczekiwania mogą się skończyć właśnie tym przeobrażeniem lwa. Lwice polują, Ilonka mówi. Lwice zdobywają pożywienie, a lew sobie w tym czasie śpi. Wiecie, dzięki tym wersetom zrozumiałem, że to zrobienie porządków, ta cudowna umiejętność liczenia naszych dni pozwala mi uczynić, by siły, które mi jeszcze pozostały, by czas, który jeszcze mi Pan dał, były wykorzystane najlepiej, by jeszcze rzeczywiście mógł na starość wydawać owoce. Kiedyś byłem w stanie, jak to mówimy, ogarnąć wiele spraw. Działać na wielu płaszczyznach, w wielu miejscach niemalże być naraz. I dość to mi nawet wychodziło, ale potem trzeba było już trochę ograniczyć tą aktywność. Potem trzeba było się skupić na rzeczach coraz to tych ważnych, tych istotniejszych. Posprzątać, porządkować sprawy tak, by ciągle wydawać owoce. By ciągle być pełnym wigoru i świeżości. W Izajaszu w 40 rozdziale czytamy, że już sięgnę do tych wersetów. Werset 28. Czytamy o naszym Bogu, że On zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą tchu, prą naprzód, nie są zmęczeni. Klucz, zaufanie. W innych tłumaczeniach oczekiwanie. Tęskne oczekiwanie na Pana. więc z upływem lat, przecież tak właśnie powinno być w naszym życiu, że coraz bardziej ufamy Panu. Ja to z radością odnajduję w moim życiu. Coraz bardziej ufam Panu. Moja ufność na Boga nie zmniejsza się. Przybywa mi świadectw potwierdzających, że Jemu zawsze można zaufać. Spotykam coraz trudniejsze sytuacje. Ja jestem coraz słabszy, coraz mniejszy, ale On coraz większy. A więc z upływem lat możemy śmiało oczekiwać, że nasza ufność do Boga będzie rosła. Możemy też śmiało się spodziewać, że naszemu oczekiwaniu na przyjście Pana będzie towarzyszyła coraz większa tęsknota. A tak jak pisze nam Izajasz, to jest właśnie klucz do nabierania nowych sił, do tego parcia do przodu. Młodsi, jak to młodsi? Jeszcze eksperymentują z życiem, jeszcze porywają się z motyką na słońce, jeszcze są pełni entuzjazmu, czasami nie nabiją, aby szczela. Nieraz się przewrócą. Ale my, pełni ufności dla Pana, my tęsknie Jego oczekując, zaczynamy wydawać coraz to wartościowsze owoce. To, co możemy uczynić, jest przez Pana utrwalane, umacniane, czynione naprawdę, naprawdę wartościowe. Kiedy na naszym nabożeństwie w domu Łazarza był pewien starszy brat, staruszek już taki, i spytałem go: bracie, może masz jakieś świadectwo? Popatrzył na mnie jakiś zdziwiony i mówi: bracie, mówi, gdybym nie miał świadectwa, to byłbym przerażony, bo to mogłoby oznaczać, że już nie jestem chrześcijaninem. Zawstydził nas. Gdybym nie miał świadectwa, byłbym przerażony. Tak jak powiedziałem na początku, nie widzieliśmy się dość długo. Niektórzy z Was może nie mieli żadnych wieści na temat tego, co się dzieje w domu Łazarza. Czy my tu w ogóle istniejemy, czy nie. Ale chcę Was zapewnić, że jesteśmy i chcemy też podzielić się z Wami świadectwami dzisiaj. Świadectwami, które potwierdzą, że nie tylko, że ciągle jesteśmy chrześcijanami. Kiedyś prorok Samuel, czytamy o tym w pierwszej księdze Samuelowej, w 7 rozdziale, werset 12. Potem Samuel wziął kamień, umieścił go między Mispą a Szen, nazwał go Ebenezer i powiedział: aż dotąd pomagał nam Pan. Aż dotąd pomagał nam Pan. Dlatego taką radością chcę się podzielić też świadectwami, które nam towarzyszą w naszej służbie. Towarzyszą nam nieustannie i tych świadectw praktycznie z każdym dniem przybywa. Ten rok, który mija, był rokiem bardzo pracowitym dla nas, również pod tym względem fizycznym, organizacyjnym, technicznym. Byliśmy zmuszeni przeprowadzić gazyfikację domu Łazarza i zmienić centralne ogrzewanie z koksowego, piecowego na gazowe. Dniem 1 września wchodziły nowe przepisy i to było niezbędne. Zaczęliśmy dość wcześnie na wiosnę. Tym bardziej, że musieliśmy pokonać wiele takich organizacyjnych i prawnych trudności. Budynek nie należy do nas. Agencja Mienia Wojskowego tak naprawdę nie była zainteresowana zrobieniem czegokolwiek. Oni najchętniej by się pozbyli tego obiektu. No ale nam zależy na tym, żeby jeszcze trwał ten obiekt, żeby było tam jak najlepiej, jak najwygodniej. A więc pokonanie tej bariery, żeby agencja zechciała nam zezwolić, już było trudnością przekraczającą jakieś nasze możliwości. Ale Bóg tak uczynił, że poprzez pewne, nazwijmy to znajomości, ale to takie znajomości wynikające z życzliwości, takiej przychylności, też wspólnych działań. W sumie to z Urzędu Marszałkowskiego zadzwoniono do nas z pytaniem, jakie mamy potrzeby, jakie mamy prośby, czego nam brakuje. I to oni zorganizowali nasze spotkania z dyrekcją Agencji Mienia Wojskowego. I to oni sprawili, że agencja sama weszła z inicjatywą, by przeprowadzić gazyfikację, by przeprowadzić zmianę centralnego ogrzewania. Dostaliśmy pełnomocnictwo, zezwolenia, nawet jakieś finansowe wsparcie tam, niewielkie, ale dostaliśmy. No i można się było brać do dzieła. I to też jeszcze nie takie proste, bo znaleźć firmę, czy znaleźć wykonawców, projektodawców i tak dalej, to było proste, ale potem te procedury, wszystkie zezwolenia, 2 metry przyłącza, 3 miesiące oczekiwania na zezwolenie na to przyłącza. Takie są proporcje, jeżeli chodzi o załatwianie spraw. I to też, gdyby nie modlitwy, gdyby nie to, że staliśmy cały czas w takiej gotowości oddawania Panu wszystkiego, absolutnie wszystkiego i w takim zaufaniu. Każdego dnia modliliśmy się o kolejny krok. Była taka nawet sytuacja, że należało jeszcze 3 miesiące poczekać na zezwolenie z Wydziału Architektury, podczas gdy do 10 października byśmy musieli już mieć odebraną, zakończoną całą instalację wewnętrzną, całą pracę. A więc rzeczy absolutnie nie do przeskoczenia. Przekroczenie tego terminu wiązało się z tym, że miasto nie dałoby nam żadnej dotacji do tej inwestycji. Pokrywali 60% kosztów, resztę musieliśmy zorganizować własnymi siłami. I tu też modlitwa, i tu też odpowiedź braci i sióstr kościołów. Zupełnie niespodziewane przez nas źródła posilenia. Nieraz drobnymi kwotami, ale w sumie patrzyliśmy ze zdumieniem, jak przybywa naszych środków, jak pokrycie kosztów staje się coraz bardziej możliwe. A z Wydziałem Architektury nikt tego nie przeskoczy. To jest niemożliwe. I nagle zgłosiła się do nas telewizja, że chce kręcić w domu Łazarza program. Chcieli użyć tylko domu Łazarza jako tła. Oczywiście też nasi ludzie tam mogli się wypowiedzieć i tak dalej, ale ten, to był TVN. Zgodziłem się, ale niedługo potem mam telefon z pewnego urzędu, żeby się nie zgadzać na TVN, że oni to czasami coś zauważą, coś powiedzą, potem będą z tego same problemy i tak dalej, żeby im odmówić. No ale ja mówię, wtedy kiedy nieraz byliśmy w niebezpieczeństwie, ci, którzy nas znają, wiedzą, jak to się działo. Zawsze telewizja była stawała, ta telewizja stawała po naszej stronie. Kiedy wszyscy umywali ręce i mówili, nic się już nie da zrobić. Tamtąd dziennikarze uparcie dorążyli temat i Bóg ich używał. Ja mówię, nie mogę im odmówić, powiedzieć, teraz kiedy oni nas potrzebują, to nie było tak, że my ich potrzebujemy, tylko że oni nas. No więc nie odmówię. Natomiast okazało się, że to my ich potrzebujemy, bo dziennikarka potem pyta pastora Janusza, a macie jakieś potrzeby? Janusz mówi, no w Wydziale Architektury wisi nasza sprawa i nie da się tego przeskoczyć. Spróbujemy. Już za 2 dni telefon będzie załatwiony. Trochę przepychanki, trochę to, tamte, siamte i za chwilę już wyszło zezwolenie. Ale odleżało tam ten swój miesiąc czy półtora, ale gdzieś ktoś w tych urzędach sobie wymyślił, że jak sprawę należy rzeczy załatwić w ciągu 3 miesięcy, to nie można w ciągu miesiąca czy 2, tylko musi być pełne 3. Ja im zawsze tłumaczę, że to znaczy, że można zrobić pierwszego dnia i ostatniego, ale nie. Nie, proszę Pana, musi być pełne 3 miesiące. Trochę innym językiem rozmawiamy najwyraźniej. W każdym razie udało się przeprowadzić gazyfikację. Zdążyliśmy 2 dni przed wyznaczonym terminem. Dokonany został odbiór, wpisane odebranie całej inwestycji. Wszystko po Bożemu jeszcze były. Ostatnie dni przed założeniem licznika, kiedy tak trochę drżeliśmy, bo prognozy pogody mówiły już o nadchodzących mrozach, a my jeszcze bez licznika jeszcze mamy już wszystko, ale kiedy usłyszałem komunikat, że ten październik był najcieplejszym październikiem od 1951 roku. Kiedy to powiedziałem chłopcom, wszyscy zawołali aleluja, to specjalnie dla nas. To specjalnie dla nas. Tak stało. Tak, takie przekonanie, że Bóg i to nad tym czuwał, żebyśmy nie marzli ani przez jeden dzień. Należało przeprowadzić remont jednego pokoju, szczególnie jednego pokoju, który tam miał słabe ocieplenie, po prostu to była taka dobudówka na ganku zrobiona. Udało się tam po ścianach, przeciekał sufit. Co chwilę musieliśmy odgrzybiać. No straszny pokój, pokój, który jest tak zwana jedynka, który był ciągle spędzał nam sen z powiek. I nagle niespodziewanie zjawił się brat ze Stanów, który z pochodzenia Białorusina. Bóg go przysłał do Polski na jakiś czas. Zamieszkał blisko nas. I on powiedział, ja wam to wyremontuję, ja wam to sfinansuję. Ta część budynku została przepięknie ocieplona, przepięknie otynkowana. Chłopcy wewnątrz zrobili też remont jak należy. Jeden z bratnych kościołów pięknie wyposażył ten pokój w nowiutkie meble z Ikei, firanki, zasłony, kwiatki na parapecie. Pokój wzorcowy, ten prawie piękne łóżko, szafy z automatycznym domykaniem drzwi. Przespaniała rzecz. Nawet nie marzyliśmy, nie mieliśmy na to ani środków, ani jakichś czasowych też możliwości. Bóg to wziął w swoje ręce i możemy cały czas mówić Ebenezer. Aż dotąd, nieustannie pomagał nam Pan. Od 2 lat dysponujemy domkiem, nie dużym domkiem, to jeszcze metropolitalnym, ale domkiem położonym w pięknym miejscu nad jeziorem, w grodku nad Dunajcem. I to, w jaki sposób ten domek stał się naszą własnością, dla ludzi ze świata może być nie. Bajki opowiadają, niemożliwe. Tam do Grudka jeździliśmy z Ilonką od kilku lat. Wynajmowaliśmy domki w takim prywatnym ośrodku. 2 tygodnie w czerwcu, 2 tygodnie we wrześniu. Ja trochę wędkuję, Ilonka kocha tam spacerować. W ogóle piękne miejsce, miejsce, gdzie naprawdę można wypoczywać, ale też miejsce, które pokochaliśmy dlatego, że wiele osób nas tam odwiedzało zawsze i mogliśmy tak wspólnie spędzać czas, budować siebie nawzajem, zachęcać siebie nawzajem. To nie był tylko jakiś leniwy wypoczynek, pasienie brzucha, ale przede wszystkim takie duchowe wzmocnienie i nie tylko dla nas. Moim marzeniem było od dawna, żeby mieć tam domek, ale to przerasta, marzenie, które przerastało nasze możliwości, ho, ho, ho i jeszcze trochę. I 2 lata temu we wrześniu siedzę sobie nad wodą, moja żona do mnie dzwoni, mówi Jurek, odebrałem słowo dla ciebie, że Pan chce ci dzisiaj dać to, co pragnie serce twoje. Módl się. Dobrze ci powiedzieć. Nie? Ja, pastor, tam w Krakowie, cały dom na utrzymaniu koszta niebotyczne 35 ludzi, wszyscy z problemami. I co tutaj wybrać, czego pragnie serce moje? Mogę stanąć z taką miną ważną, pobożną. Mogę udać się w jakąś fałszywą skromność. Nic nie potrzebuję, Panie, wszystko mam. A tak pomyślałem, przecież Bóg zna moje serce. Przecież zna moje serce i wie, jak bardzo bym chciał mieć domek. Tutaj, jak ten domek by się nam przydał, nam, naszym ludziom, jak to. Jakie wielkie błogosławieństwo mogę z tego płynąć, dlatego że to takie wydaje się cielesne marzenie, takie cielesne oczekiwanie. No, ale jeśli mogę dzisiaj o coś poprosić, to proszę Cię, Panie, o domek w Grudku. Amen. Siedzę sobie dalej nad wodą i słyszę rozmowę dwóch wędkarzy obok. I co ta Grażyna będzie robiła, jak sprzeda domek? Słucham i pytam się, jaka Grażyna? A tu na dole wyjaśniła tam na tym, że sprzedaje domek, że ten... Wiedziałem, że Ilonka zna tą panią, bo to była pielęgniarka, przychodziła tam do Ilonki po lekarstwa, jakieś tam porady i tak dalej. Nie wiedziałem nawet, jak ten domek jej wygląda, ale coś zaświtało, to myślę, była modlitwa. Było słowo, była modlitwa, to jest jakiś sygnał. Dzwonię do brata, na którego zawsze mogę liczyć, jeżeli chodzi o modlitwę, jeżeli chodzi o takie duchowe rozpoznanie. Dzwonię do niego, mówię, bracie, jest taka sytuacja, ty wiesz, jakie są nasze pragnienia, ale Bóg dał mi dzisiaj takie słowo. Tutaj słyszę taką historię, że ktoś sprzedaje tutaj domek. Może to wszystko ma razem jakiś głębszy sens, więc pomóc się proszę, żebyśmy żebyśmy się nie rozminęli z Bożym błogosławieństwem. Bo przypuszczam, że to może być to. Taka cisza po drugiej stronie i mówi, Jurek, pieniądze są, kupuj domek. Potem się okazało, że ten brat tego dnia dostał premię z dyrekcji dość wysoką, jest na wysokim stanowisku. I stanął przed Bogiem i mówi, Boże, co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi? Jeszcze dobrze nie skończył modlitwy, a już ja dzwonię. Tego samego dnia wieczorem byliśmy już właścicielami tego domu. Jest to błogosławieństwo dla wielu. Nasi bracia, siostry przyjeżdżają tam, nie tylko zaangażowali się w remont, jakieś wymasażenie, jakieś udoskonalenia, ale mogą tam spędzać taki czas, naprawdę Boży czas. Nazwaliśmy ten dom chatką Barnaby. Barnaba, mąż pocieszenia. Chcemy, żeby taką funkcję właśnie tam przede wszystkim do nas pełnią, żeby tam znajdywali pocieszenie. Ci, którzy pocieszenia potrzebują, ale nikim innym. Jak tylko w Bogu znajdziemy zawsze, niezawodnie, prawdziwe pocieszenie. Bóg nas ostrzega, że nasze serca potrafią być czasami zwodnicze, prawda? I że często takie pragnienia serca traktujemy, czy to na pewno podoba się Bogu, czy to na pewno jest od Boga, czy to nie jest środkiem z ciała. Psalm 66 mówi nam, sięgnę do tych słów, gdybym knuł coś niegodziwego w moim sercu, Pan byłby mnie nie wysłuchał. W innych tłumaczeniach, gdybym hołubił winę czy niesprawiedliwość w moim sercu, Pan byłby mnie nie wysłuchał. Tutaj jest, gdybym w swoim sercu tolerował nieprawość, Pan nie wysłuchałby mnie. Lecz Bóg mnie wysłuchał. Zwrócił uwagę na moją modlitwę. To jest też dla mnie taka wskazówka, gwarancja, kiedy słuchać serca. Bóg wysłucha tego, co jest od Niego. On jest dawcą marzeń. On daje i spełnia marzenia. Gdyby się pojawiła tam jakaś ukryta niegodziwość, Bo on po prostu nie wysłucha i uchroni nas przed konsekwencjami tego naszego zwodniczego serca. Porządki, o których wspomniałem wcześniej, dla mnie dotyczą również, a może nawet i przede wszystkim, służby, jaką wykonujemy dla Pana. I tutaj też, w tej służbie, muszę teraz wybierać to, co najważniejsze i najistotniejsze. Ważne jest poszerzanie zakresu służby. Ważne jest docieranie do coraz większej liczby osób. Karmienie, ubieranie, zapewnienie schronienia setkom, ba, jeżeli jest możliwość, to i tysiącom potrzebujących. Ale nasz Pan Jezus oczekuje od nas przede wszystkim, byśmy czynili ich uczniami. A to jest zasadnicza różnica. Przez ostatnie 20 lat, teraz w grudniu, upływa właśnie 20 lat, odkąd z żoną i z braćmi i siostrami ze zboru Betlejem wyszliśmy po raz pierwszy na ulicę Krakowa, na dworce krakowskie. Przez ostatnie 20 lat pomogliśmy z różnym skutkiem na pewno ponad 1000 bezdomnym, ale ilu z nich uczyniliśmy uczniami Jezusa? Jeżeli więc mam jeszcze na starość wydawać owoce, to pragnę przede wszystkim czynić uczniami tych, których Bóg powierzy naszej opiece. I tym, na tym przede wszystkim chcę się skupić. I na to przede wszystkim wykorzystać i siły, i czas, jaki mi jeszcze pozostały. Tak mi dopomóż Bóg. O taką modlitwę, którą chcesz prosić, bracia i siostry. Pora na świadectwa właśnie tych, których Bóg postawił na naszej drodze. Tomek i Janusz są aktualnie studentami krakowskiego seminarium biblijnego. Zdobywają fachową biblijną wiedzę. Nie byłem jeszcze na wywiadówce, nie pytałem się jeszcze pana dyrektora, jakie tam mają oceny. Niemniej jednak ja obserwuję ich jakby od drugiej strony. Obydwaj mogliby się, jak to się nazywa, usamodzielnić już dawno, ale mieszkają z nami. Nie z powodu wygodnictwa, nie z powodu lenistwa, ale by służyć innym. Obydwaj praktykują na co dzień uczniostwo. Na co dzień praktykują naśladowanie Jezusa Chrystusa, by być uczniami. A ja ze wszystkich sił staram się im pomagać w tym, czynić uczniami. Wielu otrzymało piękną, fachową, bogatą pomoc. Tylko dla mnie już przyszedł czas skupić się na czynieniu ich uczniami. Jest znamy z nami też Krzysiu. Krzysiu jest na początku swojej chrześcijańskiej drogi. Trafił do nas taki wystraszony. Jeszcze niewiele o nim wiedzieliśmy. I w pewnym momencie na naszych porannych, mam codziennie poranne spotkania, gdzie wszyscy się modlą, gdzie wszyscy mogą przynieść swoje prośby, podziękowania, nadzieje przed Boga. Rozważamy wtedy słowo. Bardzo szybko na porannym spotkaniu Krzysiu zaczął się modlić. Zaczął dziękować Bogu za to, że go tu przyprowadził, że znalazł takie miejsce. Chłopak jako kierowca tira jeździł cały świat. Długie lata podróżował. Różnie się mu układało, ale jakoś nie miał okazji spotkać się z Bogiem. A może sam go unikał. W każdym razie nagle popłynęło z jego serca takie szczere podziękowanie, taka szczera wdzięczność. Dziękuję Ci, Boże, że mnie tu przyprowadziłeś. Ja wtedy usłyszałem głos, ochrzcij go. Mówię, bracie, jeżeli jest takie Twoje pragnienie, Bóg mi powiedział, żebym Cię ochrzcił. Przecież mówi, tak, bardzo tego pragnę. Razem z nim zgłosił się jeszcze drugi brat, Artur. Tego dnia siedzieliśmy w auto, pojechaliśmy do Gródka i w Jeziorze Osnowskim zostali obydwaj ochrzczeni. Krzysiu opowiadał, jak wyszedł z wody, 3 razy lżejszy niż był. W ogóle, wiecie, ja bym wolał, żeby on tu sam opowiedział, ale jemu się to tak nieskładnie idzie, to opowiadanie, bo on jeszcze nie za bardzo potrafi zrozumieć, co to się naprawdę wydarzyło w jego życiu. Ale jedno, co potrafi, to pięknie grać na akordeonie, nie tylko na akordeonie, ale na akordeonie i śpiewać, wyrażać wdzięczność Bogu za to, że go odnalazł. A więc zamiast mówienia będzie pieśń w wykonaniu Krzysia. A potem poproszę jeszcze Janusza, poproszę Tomka, by podzielił się swoimi świadectwami. A potem jeszcze spróbujemy dwie pieśni zaśpiewać wspólnie. Bo my jesteśmy takim rozśpiewanym, radosnym, szczęśliwym domem. I mamy ku temu prawdziwe powody. Eben Ezer, aż dotąd nieustannie pomaga nam Pan. Krzysiu, zapraszam Cię.